Simply Red w Radiu Kraków. Tak się zastanawiam, czy to jest dobra piosenka wprowadzająca rozmowę, bo rozmawiać będziemy z szefową Fundacji Sama Mama, Dominiką Chapek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Trenerką, mentorką, prelegentką, no i właśnie prezeską Fundacji Sama Mama. Matki, które wychowują dzieci bez wsparcia partnera czy męża, często oburzają się na określenie same, samotne. One mówią, podkreślają, że są samodzielne.
Tak, tak. Bardzo wiele mam, które do nas trafiają, pytają, dlaczego sama mama? Przecież to może być takie pejoratywne określenie. A ja zawsze mówię, że znam miliony kobiet już w tym momencie, bo czwarty rok prowadzimy fundację, więc już te liczby są naprawdę spektakularne, które żyją w związkach i w relacjach i one są samotne i one są osamotnione w swoich zadaniach, w swoich codziennościach, w swoich odpowiedzialnościach mentalnych, które mają za rodzinę.
Bo w związku też można być samotnym.
Dokładnie tak, więc sama mama jest o tyle nazwą nośną, że łatwo zapada w ucho. Jesteśmy bardzo rozpoznawalne dzięki temu. Natomiast niekoniecznie ta samotność jest związana z tym, że ja po prostu jestem sama. Jestem singielką, która wychowuje sama dziecko czy dzieci. Jestem rozwódką czy jestem wdową. No bo tutaj, drodzy Państwo, sama mama to nie tylko pani po rozwodzie. To też pandemia nam pokazała, że zgłaszały się do nas panie, które nagle straciły drugą połówkę. No i zostały z dziećmi, z rodziną na utrzymaniu, na barkach. Odpowiedzialność za wszystko spadła na te panie.
A czasami już od początku wychowuje się te dzieci w pojedynkę. Bo tak się życie układa.
Bo tak się życie układa, bo takie albo podjęłyśmy takie decyzje, albo ktoś podjął taką decyzję, że tak będzie to wyglądało i postawił nas przed faktem dokonanym. Natomiast kiedyś bardzo usłyszałam ciekawą opowieść jednej z mam, jednej z pań, która powiedziała, proszę mi wskazać w naszej społeczności, w Polsce, rodzinę, gdzie to nie mama i babcia wychowują dzieci, bo ja takiej nie znam. To zawsze w większości jest tak, że ta mama, babcia są odpowiedzialne za to, żeby wyprawić dziecko do szkoły, żeby zaopiekować, zrobić zakupy, zrobić obiad, zawieźć na zajęcia pozalekcyjne.
Ja stanę tu w obronie mężczyzn, znam całe mnóstwo fantastycznych ojców, którzy są bardzo zaangażowani w wychowanie dzieci, którzy dzielą te obowiązki z kobietą na pół, a czasami to oni głównie ciągną ten wóz. Tacy mężczyźni też są.
Jak najbardziej. Ja się z tym też w 100% zgadzam.
Coraz więcej jest takich mężczyzn. To jest budujące.
Tak, ale ja też jestem dowodem na to, że pomimo tego, że dzieci są ze mną, to ich tata bardzo mocno partycypuje i angażuje się jakby w ich wychowanie. Dzieci spędzają czas z tatą i rzeczywiście da się to połączyć, nawet już jeżeli nie jesteśmy razem, tak? Natomiast znam też tą drugą stronę medalu i te nasze podopieczne, które przychodzą.
Tak, no statystyki są
I mówią, że jest naprawdę ciężko, jest trudno pogodzić i rodzicielstwo, i aktywność zawodową, i po prostu jest mało czasu też dla siebie. Natomiast statystyki też mówią o tym, że jednak do pewnego okresu czasu w Polsce 96% dzieci zostawało przy mamie. To jednak na mamie ciążył ten główny obowiązek wychowawczy. Teraz się to troszkę zmienia i ta naprzemienna opieka, którą sądy rekomendują też rodzicom, no sprawia, że widać to zaangażowanie w większym stopniu. Tak jak pani powiedziała, że ci ojcowie się angażują i są więcej widoczni w życiu dzieci.
Ja bym powiedziała, że mężczyźni też dostrzegli plusy z relacji z dziećmi. Że oni z tego też czerpią. To nie jest tylko dawanie dzieciom, to jest też czerpanie z tego. I budowanie swojej męskości właśnie dzięki roli ojca.
Tak, zdecydowanie. No zmienia się to na przestrzeni lat. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że też ta edukacja idzie w taką dobrą stronę i my jako kobiety też potrafimy odpuścić, bo ja bardzo często prowadząc warsztaty, prowadząc spotkania, słyszę od kobiet też, że no ale nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ja. No przecież jak
bo
ja
tak
zrobię,
są wychowywane
to będzie
kobiety.
Najlepiej. Mhm. Dokładnie, więc to też jest taka nasza lekcja jako kobiet.
A ta fundacja Sama Mama wzięła się z jakichś własnych doświadczeń, własnych no bo wspomniała pani o tym, że rozpadł się związek i wychowuje pani dzieci, dzieląc opiekę, ale jednak.
Tak, tak. To zwykle jest tak, że jak my czegoś doświadczamy, to najlepiej jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego lekcję, zrozumieć inne osoby. I ja w czasie, kiedy ja się akurat rozstawałam z tatą moich dzieci, z moim pierwszym mężem, to otrzymałam ogromną pomoc i ogromne wsparcie od ludzi, mądrych ludzi, i bardzo te dorady, porady, te wskazówki były cenne. I one, wbrew temu, że były dla mnie trudne, bo to był bardzo ciężki okres w moim życiu, i jako dla kobiety, i jako dla kobiety aktywnej zawodowo, bo to też trzeba powiedzieć, i jako dla młodej mamy, to naprawdę te rady, te osoby bardzo mnie wspierały. I czasami jak chciałam podjąć jakąś decyzję albo się wahałam, to po prostu mówiły mi też, jakie konsekwencje tej decyzji lub niepodjęcia tej decyzji mnie czekają w przyszłości. I dzisiaj, podejmując decyzję o fundacji, powiedziałam, że ja też chcę tak pomagać, żeby te kobiety miały też świadomość tego, co będzie za rogiem.
Bo nie, to nie jest tak, że te rady na początku wręcz... No, irytują, denerwują.
No tak, no bo my chcemy już, my chcemy natychmiast, my chcemy, żeby było po naszemu, po swojemu.
My chcemy, żeby było tak, jak było.
A niestety rozstanie wiąże się z rewolucją w życiu rodziców i dzieci. I trzeba to na spokojnie poukładać i mieć do tego naprawdę dużą dozę dystansu i takiego zdrowego podejścia, którego często w tych emocjach, które między nami jako rodzicami są, jest po prostu ciężko. Wyjść spoza tej strefy relacji partnerskiej, unieść się wyżej, popatrzeć holistycznie, popatrzeć z góry i powiedzieć, okej, jestem rodzicem i tutaj jakby chcę zaopiekować najlepiej, jak potrafię, to dobro dziecka, ale też dobro drugiego rodzica, tak, żeby żadne z nas nie czuło, że coś traci w wychowaniu, w uczestniczeniu w tym codziennym życiu dzieciaczka. Ja miałam to szczęście, że ci ludzie koło mnie się znaleźli i dlatego też powołując fundację zaprosiłam do współpracy wspaniałych ekspertów, wspaniałe ekspertki z różnych dziedzin.
To do tego wątku pozwoli pani przejdziemy w drugiej części rozmowy.
Bardzo proszę.
Wracamy do rozmowy z Dominiką Hapek, prezeską fundacji Sama Mama. Już zaczęła pani o tym mówić. Czym konkretnie zajmuje się fundacja? Kto pracuje w tej fundacji i jakie działania podejmujecie, żeby pomagać kobietom, które zostały z jakiegoś powodu w życiu same i muszą samodzielnie ciągnąć rodzinę dalej?
To na początek w ogóle zacznę od tego, że pierwsze, czym zaczęłyśmy się zajmować, to była edukacja kobiet. Informowanie o tym, jakie mają możliwości, jakie mają prawa, jakie narzędzia mają do tego też, żeby... pokazywać, jak wygląda samodzielne macierzyństwo, na przykład przed sądem, jeżeli nie było ich stać na adwokata czy prawnika. I to był ten początek. My edukowałyśmy, to była edukacja w formie warsztatów, w formie szkoleń, w formie takich spotkań. Natomiast później pojawił się portal internetowy o tej samej nazwie, który szeroko dociera już dzisiaj do kobiet w 46 krajach. Tam znajdziecie Państwo artykuły od takich poważnych tematów jak alimenty czy przemoc, po bardzo przyziemne tematy związane z wychowaniem, parentingiem i lifestyle'em. Natomiast zaczęło coraz więcej do nas napływać kobiet, które miały realne problemy z egzekwowaniem alimentów, z ustalaniem granic w kontaktach rodzicielskich. No i tutaj była niezbędna pomoc ekspertów właśnie z zakresu prawa rodzinnego. Stąd w terenie całej Polski działają i współpracują z nami prawnicy, którzy udzielają takiego wsparcia podopiecznym.
To jest bezpłatne wsparcie?
Tak. Te konsultacje pierwsze są bezpłatne, natomiast jeśli chodzi o reprezentowanie w sądzie, to tutaj już są to komercyjne usługi tych prawników. Natomiast te pierwsze konsultacje, takie wypełnianie dokumentów, czy sprawdzanie jakichś dokumentów jest bezpłatne dla podopiecznych. No i druga bardzo ważna część naszej pracy to wsparcie psychologiczne. I tutaj panie mogą liczyć na wsparcie psychologów. Najczęściej są to konsultacje online, z racji tego, że nie tylko z Małopolski mamy podopiecznych, tylko też z różnych części naszego kraju. No i ostatnio, ponieważ wyszliśmy na rynki międzynarodowe, to też dostajemy telefony od rodzin osób mieszkających za granicą, gdzie panie są w związkach na przykład multikulturowych. No i jest problem przy rozwodzie z opieką nad dziećmi, z zabezpieczeniem w ogóle kontaktów z dziećmi, bo w niektórych kulturach jest to naturalne, że dziecko zostaje zawsze w rodzinie ojca. Tak. I tutaj też nam się parę takich sytuacji zdarzyło.
Więc o tym kobiety zakochane nigdy nie myślą, co będzie potem.
Bardzo często nie myślą. My w ogóle mam wrażenie, że jak jesteśmy w takim zakochaniu, w takim zdrowym związku, znaczy zdrowym, jesteśmy w relacji i wydaje nam się, że jest to zdrowy związek, relacja na całe życie, to w ogóle nie myślimy o wielu tematach. I...
Bo na etapie zakochania wszystko się interpretuje in plus.
Oczywiście.
Każdą inność traktuje się jako coś, co nas fascynuje i zachwyca, że jest inaczej, niż my do tej pory pojmowaliśmy. I dopiero później,
tak,
kiedy już minie, tak, kiedy zejdzie się na ziemię, kiedy to szaleństwo zakochania minie i pojawia się rzeczywistość, codzienność, no to wtedy dochodzą do głosu właśnie te różnice, które już nie są takie kolorowe i zachwycające.
I o ile jeszcze dwie osoby chciałyby nad tym wspólnie współpracować, żeby tak wspólną drogę, ścieżkę kompromisu wypracować, to jest pięknie. Natomiast jeżeli tej współpracy nie ma, no to pojawia się to, co właśnie mówimy, czyli ta szara rzeczywistość. Każdy patrzy na życie przez pryzmat swoich doświadczeń i swojego gdzieś pojmowania i pojawiają się różnego rodzaju trudności, więc potrafią nas zaskoczyć na przykład takie kwestie, na które my mocno uczulamy, jak kwestia wspólnoty majątkowej, czy ja rzeczywiście jestem wpisana w różnych aktach notarialnych, czy ja widnieję w dokumentach jako właściciel czy współwłaściciel, bo może się później za 10 lat, 15 okazać, że no jednak... No nie jest to moje, chociaż myślałam, że mieszkanie jest wspólne, prawda? Bo partycypowałam w
kosztach. To jest też niebezpieczeństwo wolnych związków, tak. Związków partnerskich, kiedy nie ma ślubu, nie ma wspólnoty majątkowej, oboje się dokładamy, ale mieszkanie jest kupione tylko na jedną osobę, a nie na dwie, no to przy rozstaniu to mieszkanie zostaje przy tej osobie, na którą jest zapisane.
Tak.
To są takie pułapki, o których nie myśli się w momencie wchodzenia w związek.
Oczywiście, a druga rzecz to zapewnienie. No przestań, no przecież ja bym cię nie oszukał, przecież ja bym nie zostawił ciebie z dziećmi na lodzie. No i potem na przykład pani dowiaduje się, że ma 2 tygodnie na to, żeby się wyprowadzić z mieszkania, w którym mieszkała przez 10 lat, bo ktoś ma na to mieszkanie, czy na tą nieruchomość jakieś inne plany. Mam na przykład też takie doświadczenie w fundacji, że pani w Warszawie, mieszkająca w kamienicy z córką, otworzyła drzwi partnerce, nowej partnerce, tak. No i w dokumentacji wynikało, że pan przepisał wszystko tej pani. No i ona wraz z dzieckiem musiała się z tego mieszkania wyprowadzić, mimo że mieszkały tam 20 lat, no bo pan nagle zmarł, tak? No a też miała obiecane za życia, że przecież no wy tam będziecie do końca życia, ja przecież córki swojej nie skrzywdzę. No i więc my też tak urealniamy troszkę to, co życie za nami niesie.
Mm-hmm. W momencie, kiedy już te związki się rozpadają.
Najczęściej tak.
Być może należy edukować kobiety, zanim wejdą w te związki. I do tego wątku przejdziemy w kolejnej części naszej rozmowy, okej? Okay? Wracamy do rozmowy z Dominiką Hapek, prezeską Fundacji Sama Mama. Zanim kobieta będzie samotną, samodzielną matką, to coś się musi wydarzyć. Zanim pojawią się w jej życiu pewne problemy, z którymi zgłasza się taka kobieta do fundacji Sama Mama, no to musi znaleźć się w pewnej sytuacji. A jest coś takiego jak prewencja. Co by pani wymieniła jako takie najważniejsze rzeczy, o których młode kobiety powinny pamiętać, zanim wejdą w związki, zanim zostaną matkami?
Ja może będę bardzo kolokwialna i to będzie prosta rada, prosta rzecz, ale zadbaj o siebie, o swój dobrostan i o swoją niezależność finansową. Jeżeli będziesz kobietą wykształconą, znającą...
Albo mającą dobry zawód,
tak,
bo
mającą
nie trzeba
właśnie
mieć
wykształcenie, które daje ci dobry zawód, dokładnie, tak? To zawsze będziesz wiedziała, że na rynku pracy znajdziesz sobie zatrudnienie, tak? Czyli będziesz w stanie siebie utrzymać. I zupełnie inaczej funkcjonuje się w relacji damsko-męskiej, partnerskiej, tutaj w relacji.
W małżeństwie, w relacji
dokładnie,
każdej.
Dokładnie. Mhm. Gdzie masz świadomość, że ja sobie dam radę. Nie jestem z tobą dlatego, że nie utrzymam się albo nie utrzymam siebie i dzieci.
Że muszę.
Bo muszę z tobą być, tylko jestem z tobą z wyboru. Każdego dnia cię wybieram, bo chcę z tobą być, bo jest mi z tobą dobrze, bo czuję się kochana, czuję się akceptowana. I to jest niezwykły komfort psychiczny dla takiej kobiety, kiedy i ten komfort, on jest do momentu, dopóki nie ma dzieci. Jeżeli już jesteśmy wykształcone, jesteśmy w tej relacji, jesteśmy szczęśliwe i w momencie, w którym pojawiają się dzieci, albo zachodzimy w ciążę, to dobrze byłoby ustalić z partnerem to, jak teraz będzie wyglądało nasze życie. Łącznie z tym, żeby opowiedzieć sobie o tym, jak ja sobie wyobrażam moje macierzyństwo, a ty swoje ojcostwo, jak będziesz w tym partycypował, jak będziesz w tym uczestniczył i jak też będzie wyglądała kwestia finansowa. Bo wiem o tym doskonale, że wiele pań mówi, przecież jakoś będzie. No jesteśmy rodzicami, no jakoś będzie. Ja jestem na urlopie macierzyńskim, potem na tym wychowawczym, tak? No mąż pracuje i nagle słyszy taka kobieta po 2 latach, 3 latach bycia w domu, przecież ty nic nie robisz. Czy ty jesteś zmęczona? Przecież ty nie masz pieniędzy, a ty non-stop wydajesz, albo non-stop prosisz o pieniądze, bo masz non-stop jakieś wydatki. Tak? I zgłasza się do nas osoba, która mówi, ja słyszę, że jestem rozrzutna, ja słyszę, że do niczego się nie nadaję, że nie jestem nic warta, że kto cię będzie chciał poza mną. I poczucie wartości takiej osoby bardzo mocno spada.
Ja mam wrażenie, że też dla mężczyzny komfortową jest sytuacją, kiedy ma koło siebie taką niezależną finansowo, samodzielną kobietę, która wybiera go właśnie dla jego cech, charakteru, dla tego, kim on jest, a nie dlatego, że ona nie ma wyboru. Że ona jest skazana na niego, bo sobie sama nie poradzi. To musi być straszne obciążenie żyć z kimś, kto no, jest w pewnym sensie obciążeniem, bo wiem, że muszę tę osobę utrzymywać. Nie jest ze mną dlatego, że mnie wybiera, tylko dlatego, że musi.
Ale to jest niebywałe, co pani redaktor mówi, dlatego, że niedawno miałam rozmowę z kolegą z fundacji, która zajmuje się wsparciem ojców. I mimo tego, że my wspieramy mamy, to mamy ze sobą naprawdę dobre relacje, bo zależy nam na wypracowaniu najbardziej komfortowych dla rodziców przestrzeni do rozmów, do spokojnych rozmów. On też jest mediatorem. I powiedział, wiesz, ja bardzo, bardzo często słyszę, że ja już mam dość, jak ona się na mnie wiesza. Te wszystkie problemy, właśnie finansowe, te wszystkie problemy mentalne są gdzieś tam na mnie przerzucane, że to ja jestem winny, bo... I ja mam takie poczucie, że my w pewnym etapie relacji przestajemy rozmawiać, a zaczynamy się obrzucać mentalnymi obciążeniami albo oskarżeniami, co nie poprawia naszej relacji, wręcz przeciwnie. A potem już się tak zapętlimy w tych złościach na siebie, że już nie dostrzegamy dobroci tej drugiej osoby i dlaczego my ze sobą jesteśmy, tylko już widzimy same te negatywne cechy i wszystko odbieramy przeciwko sobie.
Ja chciałabym jeszcze podkreślić, że absolutnie nie neguję takiej sytuacji, w której to mężczyzna zarabia na rodzinę, a kobieta dba o dom, albo odwrotnie.
Ale oczywiście.
Ale pod warunkiem, że obie strony wybierają tę sytuację świadomie,
tak.
I wiedzą, z czym to się wiąże. To znaczy on po 3 latach nie poczuje się osaczony tym, że musi zarabiać, a ona po 3 latach nie stwierdzi, nie mam pieniędzy na to, żeby kupić sobie, nie wiem, bieliznę taką, jaką bym chciała, tylko muszę wybierać tę najtańszą, żeby mi nie zarzucił, że za drogie rzeczy kupuję.
Tak, ale to jest bardzo ważne, co pani powiedziała, dlatego że ja znam wiele małżeństw z wieloletnim stażem, którzy bardzo dobrze funkcjonowali w relacji, gdzie mama zostawała z dziećmi, wychowywała te dzieci, a tata pracował. I oni są szczęśliwi, oni się podzielili tymi rolami i fantastycznie się w tym odnaleźli, ale to znowu jest rozmowa o tym, jak to będzie wyglądało i czy mamie i tacie to pasuje. Tak? Czy to jest okej dla nas? I tutaj bardzo kolejną rzeczą, którą chciałabym podkreślić, miejmy swoje pasje, drogie panie, miejmy swoje hobby. Niech to dziecko i ta rodzina nie będzie jedynym, najważniejszym punktem naszego życia. Ja też nie mówię, że to jest złe, że my się tak fokusujemy na tej rodzinie i na dzieciach, ale ważne jest to, żebyśmy miały jakąś część świata, która tylko jest nasza. Niech to będzie jakaś aktywność ruchowa, niech to będzie czytanie książek, niech to będzie coś, co jest tylko nasze. Bo naprawdę dużo lepiej się funkcjonuje, kiedy mam ten swój kawałek przestrzeni tylko dla siebie i jak te dzieci dorastają i już troszkę mniej nas potrzebują, to też weryfikujmy, czy ja tak dalej muszę być zaangażowana na 150%, jak byłam, jak miałam noworodka. Bo może jak mam nastolatka, to ja jestem w stanie wykroić sobie przestrzeń na właśnie jakąś pracę dodatkową, czy na jakąś aktywność z koleżankami, wyjście wspólne na jogę, do kina, nie wiem, do teatru, gdziekolwiek, co sprawi mi przyjemność, co oderwie mnie i też sprawi, że ja będę miała o czym opowiadać w domu, że kurczę, byłam w takim fajnym miejscu, przeczytałam coś ciekawego, też zmieniają się wtedy nasze poglądy, horyzonty, rozszerzają się nasze możliwości wyjścia do świata, do ludzi. To jest moim zdaniem kluczowe, żebyśmy miały też tą część siebie.
Tak, dobrze jest mieć zbiór wspólny, ale mieć też jakieś zbiory odrębne, coś, czym możemy potem zaciekawiać, pokazywać, że wciąż jest w nas coś do odkrycia, mimo że jesteśmy razem 20-30 lat.
Zdecydowanie. Mężczyźni lubią chyba być zaskakiwani. Tak jak i kobiety.
Pozytywnie, no. Oczywiście.
Tak, oczywiście. To tak jak my lubimy dostawać kwiaty, lubimy dostawać prezenty, dostawać upominki. Ja jeszcze myślę o tym, że jak uczymy na przykład kobiety asertywności, uczymy kobiety wyznaczania granic na naszych warsztatach, to ja bardzo często mówię, słuchaj, fajnie byłoby, gdybyś ty wiedziała, czego ty chcesz i czego ty nie chcesz. Bo jeżeli ty nie wyartykułujesz tego i nie powiesz jasno, słuchaj, ja bym chciała, żeby to wyglądało tak i tak, mam na to taki i taki pomysł, to ktoś z drugiej strony, on w ogóle może nawet nie mieć świadomości, że taki występuje problem, albo mierzysz się z jakimś takim wyzwaniem. Więc warto o tym powiedzieć. Najlepiej jest po prostu porozmawiać z kimś, tak? Więc te panie też czasami otwierają oczy i mówią, no ale to ja myślałam, że on się domyśli.
Nie, on się niczego nie domyśli.
No właśnie.
Trzeba czasami powiedzieć, wprost się tego nie wstydzić. Mam wrażenie, że czasami w takich długoletnich związkach, kiedy bardzo pracujemy, skupieni jesteśmy na zabezpieczaniu potrzeb dzieci, rodziny, dbamy o ten dom, to gdzieś tam zapominamy o tym, co nam sprawia przyjemność i co my lubimy.
Tak.
I rzadko o tym rozmawiamy.
Tak, ale proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj świat rodziców. Już nie mówię mamy, ale rodziców. Zawozimy dzieci na konkretną godzinę do szkoły, potem trzeba szybko te dzieci ze szkoły odebrać. Dlaczego? Bo dzieci mają multum zajęć pozalekcyjnych, tak? Jeszcze w domu jakieś tam zadania, przygotowanie się i tak dalej. Już jest godzina wieczorna. No trzeba je położyć
Jesteśmy
do spania.
Jesteśmy uber rodzicami, wozimy te nasze dzieci cały czas.
I tak naprawdę zostaje nam weekend na to, żeby gdzieś wspólnie ten czas spędzić. I świetnie jest, kiedy my mamy zaplanowany ten czas dla siebie jako też para. To jest ważne w moim odczuciu, żeby ludzie umieli o tym mówić, słuchaj, my też potrafimy mieć randkę bez dzieci i to jest w porządku. I też potrafimy mieć tą część właśnie o tym, co ja bym chciała z tobą jeszcze robić, nie? Jak chciałabym z tobą spędzać czas, bo może chodzenie po górach, kiedy mamy już takie przeciążenie w ciągu tygodnia i dawno nie byliśmy, no to może dla nas być wyzwaniem, ale chodźmy może na spacer, gdzieś do lokalnej puszczy. Mamy tutaj przecież piękne tereny zielone w okolicy i spędźmy te 2 godziny tylko razem, nie gadając o tym, że mamy rachunki do zapłacenia, że mamy kredyty na mieszkanie i właśnie Adaś czy Marysia mają jakieś tam zobowiązania w szkole, pracę domowe i tak dalej. Więc ciężko jest dzisiaj tym ludziom, mam wrażenie, o tym rozmawiać i wrócić trochę do tego, jak to jest być parą, nie tylko rodzicami. A to buduje relacje.
Umowy małżeńskie, czyli tak zwana intercyza, to jest coś, o czym mówicie na swoich warsztatach?
Mówimy,
to jest takie nieeleganckie mówić na początku związku, podpiszmy intercyzę, podpiszmy kontrakt, w którym ustalimy wszystko, co i jak.
Tak. W ogóle w naszym społeczeństwie intercyza jest traktowana jako to ty mi nie ufasz, to ty mnie nie kochasz, to jak ja to powiem, to on na pewno nie będzie chciał się ze mną ożenić. Więc ponieważ my mamy akurat taką grupę docelową, gdzie te kobiety są już po jakichś przejściach, są po jakichś relacjach, ja zawsze powtarzam, zabezpiecz się formalnie, czyli nie wiem, idźcie do notariusza, spiszcie sobie pewne rzeczy, ustalcie sobie pewne rzeczy, miej to na piśmie, a najlepiej to miej taką tak zwaną czerwoną teczkę i miej, nie wiem, dostęp do konta, jakieś upoważnienia, uposażenia na wypadek nawet waszej wzajemnej jakichś problemów zdrowotnych, które by mogły być, żeby podjąć później pieniądze na leczenie, nawet w tą stronę.
Wypadki się zdarzają.
Oczywiście, że tak. I bardzo często te panie patrzą na mnie i mówią, nie, no ale mnie się to nie przytrafi. I ja mówię, proszę mi wierzyć, że te osoby, które tego doświadczyły, też myślały, że im się nie przytrafi. Natomiast to znowu jest to rozmowa na to, na ile my jesteśmy gotowi. I proszę mi wierzyć, nie wiem, jaki to jest promil, bo to nie jest procent, to jest promil ludzi, którzy się zabezpieczają intercyzą. Myślę, że większość to są przypadków osoby mające przedsiębiorstwa, firmy. Natomiast w takich relacjach partnerskich, małżeńskich, myślę, że tych osób jest jeszcze niestety bardzo niewiele.
najbliższe warsztaty, jakie się będą odbywać?
Tak, my będziemy organizować spotkania już w październiku. Będziemy uczyć dziewczyny przedsiębiorczości. Tworzymy taki projekt ABC Przedsiębiorczości, więc też chcemy pokazać panią, jak budować swoją niezależność, jak dbać o siebie, też pokazywać się. O, i tutaj chciałam to też podkreślić. Pokazywanie siebie w social mediach. Bardzo często jest tak, że my prezentujemy siebie, swoje kompetencje, budujemy te tak zwane marki osobiste, pokazując swoje życie osobiste. Nie zawodowe, ale osobiste. Ja bardzo mocno na to zwracam uwagę, ponieważ teraz w dobie dostępności internetu, a w internecie nic nie ginie, prowadzimy też takie warsztaty edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa dzieci i rodziców.
Myślę, trzeba uważać, co się wrzuca do sieci.
Tak, i to też jest taki element właśnie tej naszej kampanii edukacyjnej, dlatego, że mamy takie poczucie, że dobre przygotowanie kobiet, oswajanie jest tematem, w przyszłości może sprawić, że zapali się czerwona lampka, przemyślą, może nie klikną tego linku, może nie klikną nie wrzucą tego zdjęcia z wakacji i to gdzieś tam je ochroni. Natomiast ja bardzo dużo jestem w trasie i szkole w różnych miejscach, prowadzę różnego rodzaju spotkania i proszę mi wierzyć, w Polsce jest jeszcze ogromne poczucie wstydu, mówienia o relacjach, o tym, co się wydarzyło.
To do tego wątku wrócimy w kolejnej rozmowie, jeżeli przyjmie pani zaproszenie.
Z przyjemnością.
Dominika Chapek z Fundacji Sama Mama była dzisiaj naszym gościem.